do pewnej parafii biskup posłał nowego proboszcza. Gdy wieść dotarła do parafian, tłumnie zebrali się w świątyni, by wprowadzić w urząd nowego pasterza. Uroczystość była niezwykle podniosła i nowy proboszcz wygłosił bardzo płomienne, mądre, bardzo interesujące kazanie. Kiedy ludzie wracali do swoich domów, jak to w życiu bywa, posypały się komentarze. Skąd inąd pozytywne? Szczególnie panie mówiły, no, teraz to jest nie tylko na kogo popatrzeć, ale i kogo posłuchać. W tygodniu wieść rozeszła się na tyle, że dotarła do wszystkich domów. W najbliższą niedzielę kościół był wypełniony po brzegi. Nowy proboszcz uroczyście sprawował Eucharystię i wygłosił kazanie. Ci, którzy byli na wprowadzeniu, zdziwili się, bo usłyszeli to samo kazanie. Ale wracając do domu, skomentowali widocznie, jeszcze nie rozpakował książek, nie zdążył się przygotować. Kolejna niedziela też była z licznym udziałem wiernych, a parafianie usłyszeli to samo kazanie. Też tłumaczyli po mszy świętej, że ma to widocznie musiał się przedstawić miejscowym władzom, a musiał poznać jeszcze parafian, rozpakować się, nie zdążył, ale kazanie było naprawdę dobre, więc warto było posłuchać. Tylko że to samo kazanie słyszeli przez pół roku. W końcu jeden z odważniejszych parafian, i zdaje się, że to z takich odważnych, którzy nie odróżniają między odwagą a głupotą granicy, odważył się przyjść do plebanijnych drzwi i zapukać. Kiedy proboszcz otworzył drzwi, parafianin powiedział: proszę księdza, my rozumiemy, że ksiądz jest nowy, że nie miał może czasu przygotować kazania, że książki do końca nie rozpakowane, że trzeba poznać parafię, ale nie uważa ksiądz, że to przesada pół roku mówić jedno i to samo kazanie? Czy mógłby ksiądz zmienić swoje kazanie? A proboszcz, doświadczony duszpasterz, popatrzył na parafianina i powiedział: proszę pana, a co pod wpływem tego kazania zmieniło się w waszym życiu? Zapadła cisza. Dopiero po chwili refleksji proboszcz powiedział drugie zdanie. Dopóki wy nie zmienicie swojego życia, ja nie zmienię swojego kazania. Dziwne wydarzenie. Ale moi drodzy, jakbyśmy tak z odrobiną dobrej woli zastanowili się nad tym wydarzeniem, czy nie przyznamy racji proboszczowi? Patrzcie. Które to rekolekcje w naszym życiu się rozpoczynają? W międzyczasie misje parafialne były, to też nie jedne. Ile przeżytych mszy świętych z kazaniami mniej pobożnymi, czy bardziej interesującymi, czy też nie, może nużącymi? Ile artykułów, książek, ile katechez wysłuchanych? Co się właściwie zmieniło w naszym życiu pod wpływem Bożej nauki? Co tak naprawdę się zmieniło w naszym życiu? Jeżeli bardzo niewiele, to najczęściej nic. A teraz przyjeżdża kolejny rekolekcjonista. Jeszcze nie wiem, czy będzie mówił długo, czy krótko, interesująco, czy nudnie. Co się zmieni tym razem? A to już od nas zależy. I od naszej współpracy z łaską Bożą. Moi drodzy, nie spodziewajcie się, że przyszedłem tutaj do was, by odkrywać nowe prawdy w wierze. Nie. Będę mówił o rzeczach, które znamy. I nie dlatego, żebym chciał komukolwiek powiedzieć, że jest niedouczony czy nierozgarnięty w swoim życiu. Nie dlatego. Tylko będę próbował, może tym razem coś do nas dotrze i będziemy chcieli zmienić to w naszej codzienności. I tak na początek temat stary jak świat. Temat, który zamyka się w jednym słowie. Wiara. Moi drodzy, jeśli dziś chcę spytać o wiarę, to z odpowiedzią się nie galopuj. Ja cię nie pytam, czy ty wierzysz w Boga. To jest bardzo proste. Wystarczy wyjść, rozejrzeć się po tym mądrym, stworzonym świecie, by dojść szybko do wniosku, że tylko wielka mądrość mogła go stworzyć. Harmonia, układ, jak to działa. Powiem wam więcej. W Boga wierzą nawet ateiści. Bo tak prawdę powiedziawszy, skąd by wiedzieli, w kogo nie wierzą? Oni tylko nie uznają istnienia Pana Boga. Jeżeli ja dziś chcę postawić pytanie o twoją wiarę, to chcę zapytać, co ty na to, że jest Bóg? Albo może precyzyjniej, czy ty wierzysz Bogu? Czy wierzysz Bogu? Bo wystarczy nawet przejść do tej pierwszej sceny w Biblii o działalności człowieka i wyjaśnia się cała tajemnica naszej wiary w Boga. Mówimy, że Bóg to prawda. Sama prawda. Bo nie może być cienia fałszu Bogu, bo nie byłby Bogiem, a więc sama prawda. Ale na podstawie Biblii wiemy i uznajemy, że szatan to ojciec kłamstwa. I popatrzcie na scenę biblijną w raju. Bóg do człowieka mówi, nie spożywaj z tego drzewa owocu, bo jeśli spożyjesz, niechybnie umrzesz. A ojciec kłamstwa mówi, to drzewo życia, poznania dobra i zła. A Bóg wie, że gdybyś spożył, to będziesz taki jak Bóg, będziesz znał dobro i zło. Na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie, mówi szatan. Jak postępuje człowiek? Komu wierzy? Panu Bogu? Prawdzie? Czy diabłu kłamstwu? No właśnie. A zatem czy my wierzymy Panu Bogu? Że z wszystkim, z czym do nas przychodzi, jest samą prawdą, jest dla nas, nie przeciwko nam? Propozycja jest dostosowana do naszych zdolności, możliwości i sił. Czy wierzę Bogu? Żeby bardziej ułatwić zadanie, w próbie odpowiedzi na to pytanie warto się posiłkować konkretnymi przykładami. Skoro już otworzyliśmy Biblię, to w tej samej księdze, pierwszej księdze Starego Testamentu, księdze Rodzaju, mamy tam pewną postać, którą później nazwano ojcem wiary. Na imię mu najpierw Abram, potem, kiedy już przyjmuje zadanie Boże, Bóg mu zmienia imię na Abraham. Oczywiście, kiedy czytamy to opowiadanie o Abrahamie, jest takie fajne, cukierkowate, bo Abraham posłuchał Pana Boga, zwinął swój sprzęt, wziął żonę swoich ludzi, poszedł, gdzie Pan Bóg mu wskazał miejsce. To nie tak do końca. Nie spieszmy się z tymi ocenami. Bo zanim ocenimy Abrahama, to co nam trzeba wiedzieć? Żyje on w Ur Chaldejskim. Ur to miasto pogańskie, tam jeszcze nikt nie słyszał imienia Boga Jahwe. Ur to miasto, które leży w tak zwanym żyznym półksiężycu, gdzie jest trawa dla bydła, gdzie są źródła wód. Poza tym żyznym półksiężycem rozciąga się sroga pustynia. I teraz popatrz, czy łatwo było odróżnić głosy, które słyszy Abraham? To wielobóstwo, zalew pogaństwa i raptem głos, który mówi: jestem Bogiem i proszę Cię, byś posłuchał mnie i poszedł za moimi wskazaniami. Warto się zastanowić, dlaczego Abraham usłyszał Boży głos. Tu z pomocą w odpowiedzi przychodzi nam Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, w której zapisano jest wydarzenie na górze błogosławieństw. Tam Pan Jezus mówi: błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądać będą. A więc jak musiał mieć czyste serce, jak musiał być naturalnie dobrym człowiekiem Abraham, skoro słyszał głos Boży? I tu też wyjaśnienie bardzo ciekawe. Moi drodzy, nasza religia, powinniśmy się szczycić z tego, a nie wstydzić i uciekać, bo ktoś nas palcem pokaże, o, chrześcijanin idzie. Szczycić się. Nasza religia ma ludzką twarz. Bóg ma ludzką twarz. Jest cały naturalny, nie ma tam w nim nic sztucznego. Nasza religia oparta jest o prawo naturalne. Dobro czyń, zła unikaj. To jest prawo naturalne. To jest wielkość naszej religii. I właśnie ten Abraham, człowiek naturalnej religii, który dobro czyni, zła unika, ma tak czyste serce, że słyszy głos Boga, on go urzeka, on go intryguje, pociąga, nie może wytrzymać z tej radości, chce bardziej poznawać tę osobę, która do niego mówi. Dlatego zwija swoje namioty, bierze swoją żonę Sarę, bierze swoje sługi, trzody swoje i wychodzi, gdzie Bóg mu wskazuje, na pustynię. Mało tego, Bóg mówi: jeśli uwierzysz, staniesz się ojcem licznego narodu, tak licznego jak gwiazdy na niebie, albo jak piasek na wybrzeżu morza. Ale jak to uwierzyć właśnie? Przecież to jest cała sprzeczność. Żona stara i niepłodna. Jak można być ojcem narodu? A Abraham uwierzył. I bezgranicznie uwierzył. I rzeczywiście stał się ojcem licznego narodu, bo poprzez jego jedynego syna Izaaka ten naród się rozrósł. Ale w wierze też nie trzeba mieć szczególnej bystrości umysłu, aby zauważyć, że w wierze muszą być progi, doświadczenia, próby. I w Twojej, i w mojej, i tak było w przypadku Abrahama. Bóg mówi: a teraz weź swojego syna Izaaka i złóż mi go w całopalnej ofierze. Jedyne dziecko. Jedyna nadzieja, że będzie ojcem licznego narodu. I tak sobie nieraz wyobrażam tę sytuację, co by powiedzieli na to współcześni Abrahamowie. O, zaraz by wychodzili przed namioty swoje, zadzierali głowę do góry i Panu Bogu stukali w czoło, że to jest nieludzkie, niemądre, nieeuropejskie, nienowoczesne, niezgodne z etyką, niezgodne z żadnymi unijnymi wskazaniami, prawami i tak dalej. Jest inaczej? Popatrzcie na naszą codzienność. Paznokietek nam się zadrze, a my już Pana Boga pytamy, dlaczego? Jestem na co dzień kapelanem szpitala od 23 lat. Nie ma dnia, w którym bym nie usłyszał, dlaczego ja? Bo przecież już jeden pacierz odmówiłem w życiu, już mam sprawę załatwioną z Panem Bogiem, On ma mi tylko błogosławić, tylko z worem prezentów przychodzić. Tylko mnie wyróżnia, bo jestem wierzący. Ale kiedy pytam, może z brutalnością pewną, a czy Bóg obiecał ci kiedykolwiek, że nigdy nie będziesz cierpieć biedy, choroby, doświadczać cierpienia? Obiecał ci? Bo mnie nigdy. Może tobie obiecał? A nie obiecał. To znaczy, że dotrzymał słowa. Skoro my zdecydowaliśmy się jako ludzie na grzech pierworodny, to zdecydowaliśmy się także na konsekwencje tego grzechu. Będziesz cierpiał, będziesz umierał, będziesz cierpiał biedę. Nie wolno się dziwić. No ale przecież umarła matka od małych dzieci. I nad kim płaczemy? Nad matką, nad Panem Bogiem, czy nad sobą, że nam się nie chce nic zrobić, żeby tym dzieciom pomóc? A no właśnie, ale my Pana Boga ocenimy, nie? Nie powinien tak. A to, że wszystko zrobimy, żeby coś zepsuć, a potem siedzimy, dziwimy, zepsuło się. A nie powinno, prawda? Bo myśmy psuli to, ale to nie powinno się zepsuć. Ludzie, dokąd my zmierzamy w naszej wierze? O co tu chodzi w tym wszystkim? Ale my jesteśmy jacy przemądrzali. XXI wiek, to my wszystko wiemy. Przelewa nam się ta mądrość. To nie wiadomo, z czego w co. Popatrz, czy Abraham pyta Pana Boga, dlaczego? Dlaczego mu każe iść złożyć syna w ofierze? Nie, bierze syna, bierze drwa, bierze nóż ofiarniczy i idzie do góry Moria. Co ty myślisz, że jego ojcowskie serce nie wyje z bólu? Wyje. Ale stawia pytanie drapieżne, dlaczego? Nie stawia. A dlaczego nie stawia? To też jest tajemnica. Po pierwsze, zapamiętaj raz i do końca życia na drapieżne pytanie, dlaczego nie ma mądrych odpowiedzi. Nie ma ludzkiego geniuszu, który by ci udzielił wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Dlaczego ty? Dlaczego ciebie? Abraham nie stawia tego pytania, dlaczego, bo Abraham jest człowiekiem Biblii. Nie dlatego, że jego imię zostało umieszczone w Biblii, tylko dlatego, że jest człowiekiem Bożego, żywego słowa. To jest człowiek Biblii. I wie, że skoro Bóg dał, ma prawo zabrać. A jako właściciel nie musi się tłumaczyć. A? Proste? Właściciel nie musi się tłumaczyć z tego, co czyni ze swoim. Tylko, że my usiedliśmy na miejscu Pana Boga. To my chcemy decydować, że wszystko jest nasze, wszystko jest moje. A guzik, prawda? Bóg jest właścicielem i ma prawo. A może dlatego dopuszcza cierpienie, dopuszcza te wszystkie kryzysy, bo myśmy się już za mocno rozsadowili, za mocno obrośliśmy w piórka. Może zapomnieliśmy o właściwej drodze wiary. Dlatego daje nam szansę, a pamiętaj, że szansa jest tylko wtedy, kiedy żyjemy. Po śmierci już nie ma szansy. Za życia zasługujemy. Nieboszczyka chociażbyście włożyli w wannę ze święconą wodą, już mu nic nie pomoże. Za życia dokonują się dzieła. Abraham to człowiek Biblii. Wie, że Pan Bóg dał, ma prawo zabrać. Czy taką jest nasza wiara? Bezwarunkową, bezgraniczną? Z pełnym zaufaniem? Druga może scena, która też obrazuje naszą codzienność. Abraham to XVIII wiek przed Chrystusem, a teraz przejdźmy do XIII wieku przed Chrystusem. To jest inny przywódca narodu wybranego, Mojżesz na imię mu. Pamiętacie niewolę egipską? Józefa sprzedano w niewolę. Tam Józef w Egipcie stał się potężnym człowiekiem. Najpierw doradcą Faraona, potem prawie władcą Egiptu. I za swoją działalność, szczególnie gospodarczą, mógł sprowadzić rodzinę. Potem nastał głód. Izraelici przybywali licznie do Egiptu. W końcu po dziesiątkach i setkach lat rozrośli się w potężny naród w Egipcie. Egipcjanie zaczęli się obawiać, że jeśli by jakaś była wojna, to się sprzysiężą z wrogami i mogą ich zniszczyć. Dlatego ich zakuto w kajdany, czyli wzięto w niewolę. Jak to człowiek, który jest w ucisku, woła do swego Boga o wolność, woła o uwolnienie od trosk i kłopotów. I proszę uważać. Pan Bóg ma to do siebie, że wysłuchuje wszystkich modlitw. Wszystkim. Nie wszystkim zaradza, bo widocznie są niektóre prośby zupełnie niepotrzebne. To tylko my po ludzku oceniamy, że o tak koniecznie, bo to najlepiej byłoby. Tak powiedziałem, załatwi, niech Pan Bóg załatwi za nas sprawy. Wysłuchał wołania Izraelitów niewoli. Dał im Mojżesza, który wyprowadził ich z Egiptu, z domu niewoli. Ale popatrzcie, w jakim spektaklu, można powiedzieć nawet. Faraon nie chciał wypuścić, więc na Egipt spada 10 plag. Bardzo trudnych plag. Z których każda dotknęła Egipcjan, a żadna nie dotknęła narodu wybranego. Nawet taka plaga ciemności. Autor mówi, że nastała taka ciemność, której można było dotknąć. Była tak gęsta. Ale w domach Izraelitów było światło. Każdy z pierworodnych Egipcjan od zarazy poległ. Nikt z pierworodnych Izraelitów nie umarł. I Bóg po tych 10 plagach wyprowadza uroczyście swój naród do ziemi obiecanej. Ile dowodów Bożej obecności w narodzie. Wiedzą, że droga będzie przez pustynię. Jak oni się zdziwili, że są w środku pustyni, wiedząc, że będą szli przez pustynię. Jaki geniusz ludzki musi być, nie? Żeby wiedzieć, że na pustyni nie ma jedzenia i nie ma wody. To trzeba być naprawdę szczytem mądrości, żeby to odkryć. I zaczynają wołać, w Egipcie mieliśmy gary pełne mięsa, czosnku, cebuli, wszystkiego było w obfitości. A tu chleba nie mamy. Pan Bóg znów wysłuchał prośby, zesłał im mannę. Ale cóż, oczka zaczęły się przewracać, w głowach się poprzewracało, nie powiem gdzie jeszcze. Uprzykrzył się nam ten pokarm mizerny, dar Pana Boga, pokarm mizerny. Ale Pan Bóg wysłuchał, dał im przepiórki. Inny autor natchniony mówi, że mięso wychodziło im nozdrzami, czyli mieli, jak to się dzisiaj mówi, po kokardki. Aż nadto, by zaspokoić ich potrzeby. Najedli się tym mięsem. Za chwilę wody nie ma na pustyni. Kolejne odkrycie genialne. Pan Bóg dał im wodę. I znów tyle obecności, tyle dowodów Jego obecności, Jego miłości, Jego troski o człowieka. A co oni zrobili u stóp góry Synaj? Pamiętacie? Kiedy Mojżesz przebywa na tej górze, rozmawia z Panem Bogiem, Pan Bóg daje 10 przykazań, czyli jak gdyby kodyfikuje życie narodu, by wiedzieli, co mają czynić, czego unikać, aby zachować przyjaźń z Bogiem, przymierze z Bogiem. To co ci dranie uczynili u stóp góry Synaj? Zebrali wszystkie złoto, srebro, miedź, ulepili złotego cielca, padali na pyski i mówili, to jest nasz Pan Bóg. Widzisz, jaka wdzięczność człowieka Panu Bogu? A myślisz, że w naszych czasach jest inaczej? A ile myśmy bożków sobie czynili w naszej codzienności? Ile bożków? Na każdym kroku? Im się dziwimy, ale sobie nie, nie? Bo my jesteśmy genialni. Bo my wiemy. Jaką jest nasza wiara? Odpowiadaj sobie na podstawie tych przykładów. Nie, ale oczywiście, że za chwilę możecie powiedzieć, że no tak, ale ten Pan Bóg tylko od nas tak wymaga i wymaga, my takie żuczki zohukane, tylko musimy ten kark nadstawiać, żeby Pan Bóg tym biczem nas smagał, w kąciku siedzieć, na grochu klęczeć, ciągle nam pod górę, pod wiatr. Naprawdę tak jest? Pan Bóg, jeśli daje krzyż, to i łaskę do Niego dźwigania. Bo nam się nie chce tego krzyża dźwigać. A w tym krzyżu wpisana jest nasza codzienność. To są choroby, to są cierpienia, to są wszelkie niedogodności. Popatrz, jeśli Pan Bóg kiedykolwiek zaczął wymagać od człowieka, najpierw zaczął od siebie. Jak musiało go zranić to wydarzenie w raju, gdzie z obfitości miłości stwarza świat, z przelewającej się w nim miłości stwarza człowieka. Popatrz, jak on człowieka ukochał, skoro aż tak zaufał, że dał człowiekowi rozum i wolną wolę. Jak musiał liczyć na to, że człowiek użyje tego rozumu, aby nie zdradzić Boga. A on co zrobił? Co zrobił człowiek? Nas też w tej miłości stworzył. Nam też w tej miłości zaufał. A co my robimy? Popatrz, jak wymaga od siebie. Bóg, człowiek, Syn Boży wcielony, przyjmuje postać ludzką. Czy rodzi się w pałacu Heroda? Albo w innym znamienitszym miejscu? Nie. Przez ludzi jest wyrzucony poza domostwach. Rodzi się w grocie betlejemskiej. Jakie towarzystwo pierwsze ma wokół siebie? Mało tego, zobacz wygnanie do Egiptu. Potem, kiedy już zaczyna nauczać, ilu szpiegów ma wokół siebie, ilu ludzi, którzy próbują go pochwycić na czymkolwiek. Potem zdrady, potem wyparcia się, w końcu skazanie na śmierć, biczowanie, koronowanie cierniem, ukrzyżowanie. Tylko miłość na to mogła mu pozwolić. Mógł tego nie czynić. Ale uczynił. I miliardy razy to samo czyni, kiedy przychodzi na ołtarzu, bo to jest ofiara krzyża powtarzana nieustannie z miłości do ciebie i do mnie. A czym my mu odpłacamy? Jaką jest nasza wiara? Popatrz na to życie Chrystusa i ludzi wokół Chrystusa i zapytaj siebie, która z tych osób reprezentuje twoją wiarę? Maryja, Józef, pasterze, ludzie z Betlejem, Herod, który zabija niewiniątka. A potem Sanhedryn, uczeni w piśmie, faryzeusze, apostołowie, Jair, Marta i Maria, Łazarz, iluż tamtych ludzi. A gdy chodzi o krzyż, kohorta, wykonawca śmierci, która z tych osób obrazuje moją wiarę? Mój drogi przyjacielu Boga, zastanów się dziś, wracając do domu, nad swoją wiarą. Czy chcesz cokolwiek zmienić? Czy chcesz Boga posłuchać? Czy chcesz dla Niego żyć? Odpowiedz, dopóki nie jest za późno. Warto odpowiedzieć.